między biegunami.
Kuba Niziński, Bartek Piziak, program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Do odsłuchania wszystkie audycje Między Biegunami na Spotify'u. Zachęcamy, bo tam sporo inspiracji na różnego rodzaju wyjazdy, no i też plany ewentualnie urlopowe, które przecież gdzieś się będą pojawiać.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszą radiową podróż zaplanowaliśmy do kraju, który przez długi czas ze względu na pandemię był po prostu zamknięty. W ogóle jest to kraj, który jest troszeczkę odizolowany ze względu na położenie wyspiarskie. Mamy 4 główne wyspy, no i kilka tysięcy wysp pomniejszych, wiele niezamieszkałych. No, od Polski też dzieli nas go kilkanaście godzin lotu samolotem. Więc możecie się Państwo domyślać, że dzisiaj będziemy podróżować do Japonii, a naszym przewodnikiem dosłownie i w przenośni będzie Kazik Pawłowski. Witaj, Kazik.
Dzień dobry.
Kazik, kiedy byłeś ostatni raz w Japonii?
Po 3 latach przerwy wróciłem w listopadzie zeszłego roku.
Bo ten czas pandemii, to Japonia była bardzo odizolowana.
Zamknęli się, tak. No i dla turystów nie było wjazdu. Można było tylko w szczególnych przypadkach tam pojechać.
My mieliśmy też w jednym z naszych programów taką rozmowę o organizacji podróży do Japonii w czasie pandemii, kiedy oni zaczęli powolutku gdzieś tam luzować. I wtedy rozmawialiśmy też, jakie formalności poprzez japońskie biura podróży trzeba było spełnić, żeby w ogóle można było wjechać do tego kraju, z jakimi obostrzeniami się to wiązało.
Natomiast... I zupełnie niedawno, bo to w te wakacje, tak, podróż Wojtka, który był naszym gościem, się odbyła i tam jeszcze były dosyć duże restrykcje. Biorąc pod uwagę Japonię, ja miałem okazję być w czasach pandemicznych przez igrzyska, które były przełożone na 2021 rok.
To ty Japonię dotknąłeś tak ale przez papiery?
Ale absolutnie nie, bo to tak, myślę, absolutnie jej nie dotykałem nawet, nie było ku temu okazji, bo wiecie, cały okres długi kwarantanny, gdzie nie mogliśmy się właściwie poruszać poza tymi korytarzami olimpijskimi, czyli nie było styczności z rzeczywistością taką na miejscu. I dopiero po 2 tygodniach mogliśmy wyjść gdzieś na zewnątrz, ale ta Japonia była wtedy taka przytłumiona. To nie ta Japonia, jaką miałem wyobraźnię, Kazik, entuzjastyczna, gdzie jest tętni życiem. Teraz już w listopad?
Tak, wróciło wszystko do normy, bym powiedział. To znaczy, ludzie noszą maseczki nadal, ale przed pandemią też nosili, także trochę po prostu więcej nosi. Natomiast zdarza się, że też ktoś zdejmie i nikt nie zwraca na to uwagi. Także zupełnie wszystko wróciło do normy. Jedyna rzecz, która się zmieniła, to, że przez pandemię wydaje mi się, że wykorzystali czas na remonty. I dużo się odnowiło rzeczy, dużo nowych hoteli powstało, no a w listopadzie przede wszystkim było pusto. Bo to był pierwszy miesiąc taki, gdzie się w pełni otworzyli, czyli bez żadnych ograniczeń mogli wyjeżdżać normalnie indywidualni turyści, bez tej całej otoczki, bez tych wszystkich formalności, gdzie trzeba było mieć lokalne biuro, przewodnika, który pilnował i tak dalej. I było pusto. Byli tylko japońscy turyści, trochę Polaków, bo my oczywiście wszędzie jesteśmy pierwsi.
To jest sport narodowy.
Tak jest. W zeszłym roku, jak jeździłem po różnych krajach, to wszędzie słyszałem, tylko Polacy uratowali sezon. I w Japonii też tak było, że głównie gdzieś nie ruszyliśmy, to polskich turystów się spotykało, ale ogólnie było mało. Więc jak się zwiedzało Kioto, gdzie zawsze jest tłum i ledwo się można ruszyć, to te uliczki były puste. I tak było wszędzie. I to było fantastyczne.
Ale Japonia też, mimo że nie byłem jeszcze w tym kraju, plan mam taki, żeby go zrealizować w najbliższym czasie, kojarzy mi się jednak gdzieś z fotografii, czy też na przykład z twoich pokazów, bo miałem okazję oglądać jedną z swoich prelekcji dotyczącą właśnie Japonii. Kojarzy mi się z tłumem ludzi. Japończycy się pochowali też przez pandemię, czy nie wiem, ta praca zdalna spowodowała, czy w ogóle w Japonii jest możliwa praca zdalna, czy to zafunkcjonowało też w tym specyficznym środowisku, że oni się pochowali w domach, czy to po prostu rzeczywiście był taki okres, że tych turystów była jeszcze garstka?
Bardziej to chodzi o to, że tych turystów była garstka, bo Japończyków było w zasadzie, wydaje mi się, tyle co zawsze. Także, że tutaj oni wszędzie byli, metro było tak samo zapchane w Tokio i tak dalej. Natomiast w tych miejscach turystycznych właśnie, jak przychodzimy coś zwiedzać, no to nie było kolejek do zamków, do różnych parków i tak dalej. Więc myślę, że to chodzi o to, że po prostu zagraniczni turyści jeszcze nie przyjechali, w dużej mierze też Chińczycy. A Japończycy normalnie funkcjonowali. Nie widziałem jakby jakichś takich, jak porównywałem z tym, co było 3 lata temu, to nie, tak jak mówię, niewiele się zmieniło. Restauracje w zasadzie nadal były te same, tak samo wypełnione. Także wszystko wróciło do normy.
Kazik, ty pracujesz jako pilot wycieczek, jesteś z wykształcenia informatykiem. Różne pomysły miałeś na swoje życie, ale jednak od ponad 10 lat pilotowanie wycieczek grup turystycznych jest dla ciebie chlebem powszednim. Chiny, Japonia, kraje azjatyckie tej części świata są dla ciebie takim konikiem, mogę powiedzieć, tak, chyba. Ale w twojej pracy też pilota wycieczek przez pandemię no, był długi zastój. Jak Japonia była zamknięta, Chiny zamknięte są w dalszym ciągu, można powiedzieć. Pracowałeś? Gdzieś miałeś zlecenia? Jeździłeś w inne części świata?
To było... Ten okres jakby pandemii był podzielony na dwie części. Czyli pierwsza część to jest to, gdzie wszystko się zamknęło i w zasadzie przez półtorej roku nie byłem nigdzie, bo jak byłem w Meksyku w lutym, z tego co pamiętam, to kolejny pierwszy wyjazd miałem dopiero w czerwcu kolejnego roku. I to było akurat wtedy do Rosji na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Byłem z grupą w Petersburgu. Natomiast, no i potem już powoli zaczął się świat otwierać. Natomiast mi jakby się dwie rzeczy na to nałożyły. Bo moja gościa zaszła w ciąży tuż przed pandemią. W związku z tym się bardzo ucieszyła, że ja siedzę w domu i nigdzie nie wyjeżdżam. No i potem jeszcze, jak się urodziła Ofelia, moja córka, no to też miałem prawie rok czasu, żeby z nią posiedzieć i spędzić ten pierwszy czas. Więc nawet na samym początku nie szukałem tych wyjazdów i specjalnie, bo już trochę
urlop
wcześniej...
Ci się przydał, tak. Jak najbardziej.
Tak, dokładnie. Natomiast jak już zacząłem jeździć, szczególnie w zeszły rok, już był taki naprawdę intensywny, to zacząłem z tym, że najpierw rzeczywiście to poszło w innym kierunku, czyli dużo z czasu na przykład spędziłem w Stanach Zjednoczonych. 4 wyjazdy miałem do Stanów. Odświeżyłem kierunki, które bardzo lubię, a które jakby nigdy nie było czasu, czy Uzbekistan, Kirgistan. I to było to. A ten rok to już wróciła Azja. Już, znaczy ten, zeszły, bo mamy styczeń. To już Japonia, bo w listopadzie wróciłem do Japonii, kiedy się otworzyła. To już Korea, która też się otworzyła. Więc jakby powoli to wraca na takie normalne tory. Chiny się teoretycznie otworzyły. Powiedzieli, że od 8 stycznia się otwierają, ale z Chinami jest jeszcze taki problem, że teraz tam jest dużo zakażeń z tego, co się czyta i bardzo dużo krajów z kolei wprowadza restrykcje dla przyjezdnych z Chin. No więc jeszcze nie chcemy ryzykować.
No właśnie jechać śledzisz tak. Takie wiadomości gdzieś tam wypływające już nie gdzieś tam na międzynarodowy, bym powiedział, rynek medialny, tylko gdzieś tam wewnętrznie z Chin, które dochodzą? Masz takie informacje, jak rzeczywiście tam sytuacja wygląda? Bo trudno tutaj chyba jakiś obraz sobie taki rzeczywisty zbudować.
Staram się śledzić, mam też tam znajomych. Właśnie jak padła ta informacja, że Chiny się otwierają, to rozmawiałem z moimi znajomymi kontrahentami, z którymi współpracuję w Chinach, o chociażby poziomie cen. To część z nich stwierdziła, że się nie zmieniły, część, że poszły do góry o 10-15% i że wszyscy nadal pracują w turystyce. To mnie najbardziej ucieszyło, że wszyscy moi kontrahenci stwierdzili, że tak, oni nadal będą pracować w turystyce i bardzo chętnie zapraszają. Rozmawiałem też z kontrahentem z Tybetu, takim moim dobrym znajomym. On powiedział, że przez najbliższe parę miesięcy nie ma szans na to, żeby Tybet się na przykład otworzył, więc o ile myślę, że do Chin w tym roku już pojedziemy, to do Tybetu raczej na przyszły rok.
Między biegunami na antenie Radia Kraków dzisiaj w Japonii. Naszym gościem Kazik Pawłowski, pilot wycieczek, specjalista do spraw turystyki, można powiedzieć wszelakich, ponieważ wspominałeś o tym, że okres pandemii, kiedy już popandemicznie kraje azjatyckie były zamknięte, te kraje, do których ty najchętniej prowadzisz jednak wyjazdy, no, spożytkowałeś na odwiedzenie innych krajów, też tych, które nie było czasami okazji albo brakowało gdzieś tam czasu, więc były Stany Zjednoczone, były też Kazachstan, Uzbekistan.
Kirgistan,
tak. Natomiast ucieszyła cię wiadomość, że Japonia się otwiera?
Bardzo. Już tęskniłem za jedzeniem przede wszystkim.
Ale nie zasypiałeś gruszek w popiele i w czasie pandemii do tej Japonii często wracałeś, przeglądając swoje notatki.
Tak, to znaczy pomysł napisania czegoś więcej na temat Japonii już miałem od dawna, tylko nigdy na to czasu nie było. Zrodził się on przede wszystkim, jak kiedyś zamieniłem się rolami i ja byłem turystą i pojechałem.
Był taki moment.
Był taki moment, z mamą pojechałem na wycieczkę objazdową i wtedy od pilota wycieczek dostałem 4 strony skserowane z informacjami na temat danych krajów, które on wypisał. Stwierdziłem, że coś takiego byłoby idealne dla mnie, żeby moim turystom dawać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania. No i zacząłem tak spisywać. No i przez te półtorej roku pandemii z tych 4 stron, które sobie założyłem, zrobiło się już 150 i dochodzą kolejne.
Z 4 stron zrobiło się 150. Czyli mówimy
z czterech stron założonych, tak.
o poważnej publikacji.
Tak, to udostępniłem ją w internecie do pobrania dla wszystkich chętnych. Natomiast rozrosło się to naprawdę w dosyć duży książkę, byśmy powiedzieli. Jest w formie PDF. I tak jak mówię, spisałem ją na zasadzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pilotowi wycieczek. Czyli to, co słyszę na moich wyjazdach, to spisałem. Nie jest to może przewodnik taki pokazujący idź tu, zwiedź to, chociaż o miejsca też są opisane, ale przede wszystkim są takie rzeczy praktyczne. Idę do sklepu i co tam na półkach znajdę i jak się z tym poznaliście, jaka herbata jest dobra. I tak starałem się odpowiadać, czy jeżeli chcę kupić jakiś alkohol w Chinach, to jakie są dobre, jaki wybrać.
Ale to tak skonstruujemy dalszą część naszego programu. Może, że będziemy odpowiadać na te pytania.
Znaczy nie, Kazik będzie odpowiadał, my będziemy zadawać.
Może nie, faktycznie. Natomiast gdzie można znaleźć ten przewodnik, bo tego nie powiedziałeś?
Na moim blogu www.pawłowski.cc, tak jak moje nazwisko, tylko bez polskich znaków. I tam jest link, przewodnik, wchodzimy i możemy go sobie za darmo pobrać w formie PDF.
Kasi, to jest informacja praktyczna.
Tak, ale to nie jest forma zamknięta chyba jeszcze, tak? Czy już na wszystkie pytania udało ci się odpowiedzieć?
Nie, no myślę, że teraz, tak jak mówię, zaczęło się dużo wyjazdów, ale zimę zawsze spędzam w Krakowie, więc mam znowu czas, żeby dopisywać, bo jeszcze zostało mi parę punktów, które na pewno chcę rozszerzyć, na pewno chcę dopisać jeszcze więcej miejsc i na pewno chcę jeszcze trochę o historii też popisać więcej.
Słuchaj, a o co najczęściej pytają turyści pilota wycieczek? Pytam tak przekornie, bo sam miałem okazję też w tym zawodzie troszeczkę pracować. Natomiast...
Czy jeszcze daleko?
Tak, to jest najczęściej pojawiające się pytanie, szczególnie przy wycieczkach autokarowych. No ale nie, ale tak jeżeli już jesteśmy w tej Japonii, no właśnie, to co interesuje polskiego turystę?
To bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo każda grupa jest troszkę inna i każda zadaje inne pytania i bardzo często też zaskakujące, bo pytania potrafią być naprawdę bardzo zaskakujące, typu jedziemy pociągiem i co to za budynek. Ale z takich praktycznych rzeczy, no to o historii.
Na szczęście w Japonii pociągi jeżdżą szybko, więc te budynki mijają za oknami jak kolej do
Który,
stopu.
Który?
Tak, no w Japonii...
Jesteśmy 15 kilometrów dalej.
W Japonii 320 na godzinę jeżdżą, a na stacjach stają na minutę, więc to jest niesamowite. Rzeczywiście. Nie czekają, tak. Także to jest też jedno z większych wyzwań mnie jako pilota wycieczki, żeby wszyscy wsiedli i wysiedli z pociągu sprawnie. Ale tak jak mówię, no dużo o historii sobie pytamy, dużo o jedzeniu sobie rozmawiamy, czy o alkoholach na przykład, bo obecnie whisky japońskie jest najlepsze na świecie, tak się uważa. Także dużo takich rzeczy też o codziennym życiu, o poziomie zarobków w Japonii, o mieszkaniach w Japonii, o tym, jak oni normalnie funkcjonują, ile pracują. A to są chyba takie najczęściej. O szkolnictwie też całkiem sporo sobie rozmawiamy. No i oczywiście o miejscach, które się zwiedza, tak?
Wiesz co, bo będziemy chcieli, żebyś odpowiedział na kilka tych pytań, ale teraz pojechałeś po pandemii, po tych 3 latach przerwy do Japonii. Na twoje spojrzenie, jak ona się zmieniła? I ludzie, z którymi się spotkałeś też, bo też masz kontakt z ludźmi.
Tak jak już wspominałem, wydaje mi się, że niewiele się zmieniło.
Że życie wygląda podobnie.
Tak, bo jakby są 3 kraje takie dla mnie podobne do siebie. To są Chiny, Korea i Japonia. Tak, Korea dla mnie jest czymś takim pomiędzy. Chiny są takie mocno chaotyczne, Japonia jest bardzo uporządkowana. I o ile w Chinach zmienia się wszystko z miesiąca na miesiąc i tak się zmieniało przed pandemią, potrafiłem przyjechać i nie poznać danego regionu, bo już nie tylko, że nie ma budynku, ale stał nowy. Tak w Japonii generalnie jak coś funkcjonuje, to tak funkcjonuje lata. Więc na przykład jak tam jesteśmy i jedziemy pociągiem, to bardzo często podjeżdża, ale nie mówię o tych szybkich, super szybkich Shinkansenach, tylko takim zwykłym, to bardzo często podjeżdża taki, który u nas można w muzeum oglądać, a tam jak 40 lat temu jeździł, to nadal jeździ, jeżeli wszystko dobrze funkcjonuje, co świadczy o jakości rzeczy, które robią. Więc jak dla mnie to Japonia się jakoś bardzo nie zmienia. Pandemia też jej chyba nie zmieniła. Ludzie są równie mili, serdeczni i przyjacielscy, jak byli. Tylko tak jak mówię, dużo rzeczy się wyremontowało i to pewnie w związku z olimpiadą, ale wykorzystali ten czas, żeby poodnawiać, bo rzeczywiście był taki okres, że w Japonii na przykład większość hoteli już była taka, no czuć było wiek w nich, a teraz tak, a teraz to się pozmieniało.
Kuchnia się nie zmieniła.
Kuchnia się nie zmieniła, jest fantastyczna i to jest jedna z najlepszych rzeczy w Japonii. I też najbardziej zaskakujące, bo większość osób, która jedzie do Japonii, no to myśli sushi. Będę jadł sushi i co ja tam będę robił, bo ja nie lubię sushi. Też nie lubiłem sushi. Ale jak pojechałem, to polubiłem, bo w Japonii jest po prostu wspaniałe. Natomiast ta kuchnia japońska jest tak urozmaicona, że niemal każdy znajdzie coś dla siebie. No najlepsze steki na świecie to są japońskie, z tej słynnej wołowiny Wagyu, czy taka rozpoznawalna to jest ta Kobe, prawda? Która sprawdzałem kiedyś ceny w Polsce, to 2,5 tysiąca złotych za kilogram kosztuje. A jest no po prostu fantastyczna, jest zupełnie inna, tak? Bo to jest taka wołowina przerośnięta tłuszczykiem, taki marmurek i kroi się jak masło. Może uzależnić, naprawdę. Ale oprócz sushi mamy jeszcze no, w zasadzie normalne schabowe możemy tam zjeść, tylko z ryżem, bo mięso w panierce, tak? Czy dużo owoców morza, dużo ryb, dużo makaronu, dużo ryżu, więc codziennie przez 3 tygodnie, niemal codziennie można jeść coś innego i przez to jest tak fantastycznie, że te smaki nam się nie nudzą.
W Radiu Kraków w programie Między Biegunami dzisiaj o Japonii. Naszym gościem jest Kazik Pawłowski. Kazik, jeszcze raz przypomnę, że przewodnik, który pisałeś i udostępniasz za darmo, więc tam odpowiedzi na te najczęściej zadawane pytania przez swoich turystów, z turystami, z którymi jeździsz, tak jest. Ale myśląc o Japonii, opowiedz coś o tych miejscach, które trzeba zobaczyć, bo są takie miejsca, które absolutnie w Japonii są konieczne.
Te miejsca można by podzielić na kilka kategorii, bo to są zarówno zabytki, czyli Himeji, zamek najważniejszy, zamek najpiękniejszy, i tam w zasadzie każdy musi pojechać, czy do Kioto, które jest taką kulturalną stolicą Japonii.
Tak, niektórzy piszą Kraków.
Kraków, dokładnie, tak. Także takie miejsca historyczne, czy różne świątynie, no to jest jedna rzecz, którą trzeba koniecznie odwiedzić, prawda? Natomiast z drugą z takich rzeczy to jest też przyroda, bo przyroda w Japonii jest fantastyczna i warto pojechać w Alpy Japońskie na przykład, czy warto pochodzić po wulkanach, bo to jest coś pięknego, ale mamy jeszcze też rzeczy takie również historyczne, jak tradycyjne japońskie hotele, czy ryokany. I co najmniej na jedną noc warto się w nich zatrzymać. Tradycyjny ryokan nie będzie tani. Będzie raczej z wyższej półki, ale no to jest coś, na co warto wydać pieniądze i się zatrzymać. Tam mamy onsen, czyli nie mamy normalnej łazienki. Mamy taką łaźnię, byśmy powiedzieli, która jest w Japonii od setek lat już używana. Bo w ogóle ryokany wyrosły z tradycji takich karczm. Jak należało jeździć do Edo, czyli obecnego Tokio, żeby się zameldować w stolicy, to powstały przydrożne karczmy, w których się zatrzymywało.
Zatrzymywały takie karamansiery.
Dokładnie. I z tego to wyrosło i teraz jest to bardzo popularne wśród Japończyków, bo to jest taki pełen luksus, że można przyjechać, wypocząć, wygrzać się w tych gorących źródłach. Śpimy na matach tatami, czyli śpimy na ziemi, na takich grubych matach z trzciny, byśmy powiedzieli, ryżowej, wypchanych jeszcze różnymi innymi rzeczami. Do tego na futonach, czyli materacach. Jest to naprawdę bardzo wygodne, chociaż niektórzy mają czasami problem z wstaniem, no bo z ziemi, wiadomo, ale ogólnie jest to super wygodne. Pokoje są dosyć duże, też tradycyjnie zrobione, czyli te ściany niektóre są właśnie takie z ryżowego papieru. I w czymś takim warto też pójść na tradycyjny posiłek japoński.
Myśląc o tych hotelach takich tradycyjnych, one są powszechne, czy to już jest... Bo mówisz, że są luksusowe.
Znaczy, na pewno są z wyższej półki, tak? jeżeli chodzi o koszt, o cenę, ale jest ich dosyć dużo, tak, szczególnie w kurortach, takich kurortach, gdzie są gorące źródła, bo w onsenie, w ryokanie też powinien być onsen, czyli właśnie te gorące źródła, w których można się wymoczyć i tam w ogóle jak się wchodzi, to wygląda troszkę inaczej niż u nas, bo tam najpierw są prysznice, takie, gdzie siada się na takim bardzo niskim krzesełku i po prostu trzeba się wyszorować solidnie. Japończycy bardzo tego przestrzegają i bardzo dbają o to i potem wchodzi się do basenu, ale to nie jest basen taki, żeby popływać, tylko taki, żeby usiąść, powygrzewać parę minut i one bardzo często też są na otwartym powietrzu. Czyli sobie wychodzimy na przykład wieczorem, kiedy jest zimno, wchodzimy do takiej bali, leżymy, oglądamy gwiazdy. W normalnych hotelach też się takie zdarzają i nawet w niektórych hotelach potrafią być na dachu usytuowane i wtedy jest otwarty taki onsen i też sobie patrzymy gwiazdy. I to jest fantastyczna sprawa. I jest ich jeszcze całkiem sporo, bo tak jak mówię, turyści też przynajmniej na jedną noc, tak jak ja z moimi turystami, zawsze się w czymś takim miejscu zatrzymujemy, a Japończycy na weekend na przykład jak jadą pod górę Fuji, to też lubią się w takim zatrzymać, żeby właśnie tak odpocząć. To jest tak, nie wiem, jakby do Zakopanego pojechać i sobie wziąć taki wygodny hotel. No i w takim ryokanie też podadzą nam tradycyjny posiłek.
No właśnie, jaka to jest różnica pomiędzy takim...
To będzie przede wszystkim taka biesiada, bym powiedział. Czyli dostaniemy bardzo dużo różnych dań. Jak mi to kiedyś japońska przewodniczka tłumaczyła, żeby jeść tak zgodnie z etykietą, powinniśmy jeść z każdego dania po troszeczku, tak na przemian, żeby nie zjeść jedno i przechodzić do kolejnego, tylko trochę tego, potem wracamy do pierwszego i tak dalej. I tych dań potrafi być 10, 15. Bardzo małe porcje, ale ich jest bardzo dużo. I dzięki temu się najemy i też spróbujemy wszystkiego, bo będzie na przykład grillowana ryba, cały grill taki malutki, podpalany nam położą na stole. Będzie jakiś tofu, będzie ryż, będzie zupa miso, będzie ryba na surowo, czyli sushi. Będzie potem makaron i zalany na przykład jakimś bulionem. Także będzie naprawdę masę różnych smaków, masę dań i każdy znajdzie coś tam fajnego, a przede wszystkim to nie jest tylko to, że jest dużo różnych smaków, ale ważna jest forma podania. Czy to jest pięknie podane. Zapraszam na moje media społecznościowe, tam jest parę filmików z tego, można sobie obejrzeć, ale forma w Japonii jest równie ważna. To też jest fantastyczne, bo to nie dotyczy tylko jedzenia, ale wszystkiego.
To związane z Japonią, bo Japończycy, tak, forma ta jest...
Tak, to jest w takim codziennym funkcjonowaniu trochę przerażające, bo to powoduje, że oni produkują niesamowitą ilość śmieci, bo jak się idzie do sklepu, to każda rzecz jest zapakowana w dwa woreczki, jeszcze owinięta ładnym wstążeczką i kolejny worek do tego. Więc to jest trochę przerażające, ale ta forma jest no, niesamowicie piękna, że ta dbałość o każdy szczegół.
Mówiłeś o tym hotelu, bo że tam się zatrzymujecie czasami, ale to gdzie się zatrzymujecie na co dzień podczas takiej podróży?
Na co dzień raczej w zwykłych hotelach. Najczęściej w jakichś sieciowych, a to są sieci takie japońskie. I to też są dosyć specyficzne hotele, bo przede wszystkim ze względu na przestrzeń. Najczęściej w takich hotelach, jak my się zatrzymujemy, 3, czasami 4 gwiazdki, ta przestrzeń jest bardzo ograniczona, czyli mamy powiedzmy 10 metrów kwadratowych cały nasz pokój. 10-12 metrów kwadratowych. To jest całkiem sporo, tak. Ale ogólnie sprowadza się to do tego, że w pokoju jest łóżko albo dwa łóżka i czasami już ciężko rozłożyć walizkę, bo nie ma na nią przestrzeni, ale w tym pokoju jest wszystko. Po prostu jest tak wszystko przemyślane, że to jest niesamowite. Potrafią tam zmieścić wszystko, co jest potrzebne. Biurko, stolik, telewizor, chociaż telewizor nie jest potrzebny. Ale każdy szczegół i dodatkowo jeszcze łazienka też jest super wyposażona, jest wanna i są wszystkie kosmetyki. Czyli w zasadzie nie musimy do Japonii nic zabierać, bo przyjdziemy i będziemy mieli mydło, szampon, nawet szczoteczkę do zębów, wszystko. Oczywiście, że lepiej zabrać swoją, szczególnie ze względów ekologicznych, niż sobie codziennie wymienić na nową, ale jest wszystko naprawdę super przemyślane.
A kapsułowe hotele to jest mit?
Nie, są jak najbardziej. Też się zatrzymujemy bardzo często z grupami w takim, po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast co do kapsuły, są bardzo różne standardy. Można to potraktować jak tani hostel i zapłacić naprawdę jakieś tam nieduże pieniądze, a można wziąć taką nową kapsułę, gdzie oprócz tego, że śpimy w kapsule, to jeszcze mamy właśnie onsen, saunę i różne udogodnienia i tak naprawdę zapłacimy niewiele mniej od normalnego hotelu. Te kapsuły nie są klaustrofobiczne. To jest to, czego się wszyscy najbardziej zawsze boją, że
jak się zamknę tam,
to jak w trumnie, ale nie. One są na tyle duże, że w nich normalnie w zasadzie można usiąść. W tych takich lepszych nawet jest telewizor w środku, wiadomo, że jest klimatyzacja, wszystkie gniazdka i tak dalej, ale one też nie są tak zamykane, nie wiem, jak na drzwi. O, tam zawsze jest roleta, więc nie ma się tego poczucia zamknięcia.
Że zamknięcia, ktoś na klucz się zamyka. Tak?
Tak, dokładnie. Minusem jest to, że przy takiej rolecie, jak się wszyscy tak pozamykają, to słychać, jak ktoś chrapie.
No tak, to są plusy i minusy, ale warto też to wziąć pod uwagę, jeżeli się jedzie do Japonii, bo z tych noclegów to powiedziałeś, architektura, przyroda i te hotelowe historie. Kazik Pawłowski dzisiaj opowiada o Japonii w programie Między Biegunami. Radio Kraków, program Między Biegunami, dzisiaj o Japonii. Kazik Pawłowski, mówiłeś o hotelach, to jest coś, co trzeba zapamiętać, ale wiesz co, przychodzi mi do głowy też komunikacja miejska. Metro w Japonii, w Tokio, jest czymś absolutnie nadzwyczajnym. Liczyłem te linie metra i w końcu się nie doliczyłem, ile ich jest, ale miliony ludzi przejeżdżająca metrem.
Tak, to jest naprawdę absolutnie niesamowite i to nie dotyczy tylko Tokio, ale wszystkich dużych miast tak naprawdę. Bo po pierwsze zacznijmy od tego, że w Japonii, żeby kupić samochód, trzeba udowodnić, że ma się miejsce parkingowe. Więc posiadanie samochodu jest pewnego rodzaju luksusem. Wszystkie opłaty z nim związane też są dosyć drogie. No i drogi są tak skonstruowane, żeby raczej zniechęcić do korzystania z samochodu, a przesiąść się na komunikację miejską. I ona funkcjonuje idealnie. Nie znam drugiego miejsca na świecie, gdzie tak by to wszystko grało, tak funkcjonowało i było tak wygodne. I uważam, że każdy, kto w jakimkolwiek mieście w Polsce zajmuje się komunikacją miejską, powinien być wysłany obowiązkowo do Japonii na szkolenie i brać z nich przykład. Bo tam mamy kilka poziomów. Mamy oczywiście, tak jak mówisz, metro pod ziemią, mamy autobusy czy tramwaje w niektórych miastach na ziemi, no i mamy kolejki nad ziemią. I to wszystko ze sobą współgra. Metro jeździ co 2-3 minuty, tak? Kolejki jeżdżą co 2-3 minuty. Ale to wszystko jest super niesamowite i super sprawne, bo przychodzi, wiadomo, że w godzinach szczytu jest tłok. Tak, czasami jest trudno wyjść do tego wagonu, no ale przy tej ilości ludzi
trudno się dziwić,
dokładnie. A w zasadzie w każdym miejscu to jest potężna aglomeracja, tak, bo Tokio ma niektórzy, w zależności od źródła, bo te źródła się bardzo różnią, no ale przyjmijmy, że 36 milionów mieszkańców, cała aglomeracja tokijska, tak, już niektóre nawet więcej podają. I to wszystko sprawnie funkcjonuje. To powoduje, że ludzie mogą dojechać w każde miejsce.
Jakby wszyscy wsiedli do samochodów, to po prostu nie dojechali nigdzie.
Nie dojechaliby nigdzie, dokładnie. Oczywiście część też jeździ rowerami, niektórzy jeżdżą autami, ale większość zdecydowana jeździ właśnie tą komunikacją miejską. I to nie dotyczy tylko samego miasta, ale to dotyczy również komunikacji między miastami, tak? No bo mamy Shinkanseny, które jeżdżą 320 km na godzinę. I to nie tylko sama prędkość robi wrażenie, ale sprawność przesiadek. Bo one na tych wszystkich stacjach stają na jedną, góra dwie minuty. I ludzie zdążą wsiąść, wysiąść, on zdąży zamknąć drzwi i pojechać. No i to sprawia, że ten czas przejazdu bardzo się skraca, prawda? I też Shinkanseny na głównych trasach, tak na przykład między Tokio a Kyoto, jeżdżą co 3-4 minuty z prędkością 300 km na godzinę, ponad. I odkąd zostały uruchomione, nie było jeszcze ani jednego śmiertelnego wypadku z winy kolei. Także to pokazuje niesamowitość tego wszystkiego.
Tak, przedsięwzięcie, tak.
Tak, dokładnie. I są naprawdę wygodne. W zależności od klasy, w zależności od tego, czy się ma miejscówki, czy nie. Ale jak będziecie w ogóle jechać do Japonii, to polecam kupić sobie JR Passa.
Czyli to jest taki na ilość przejazdów, czy na...
To jest taki...
Czasowy.
Czasowy. Na tydzień, dwa albo trzy. Tylko i wyłącznie dla turystów. Normalny Japończyk tego nie może kupić.
Gdzie to można kupić? Normalnie na dworcu?
Nie. To trzeba kupić w Polsce. Jeszcze przed wyjazdem. Trzeba kupić sobie voucher. Są biura, które się w tym specjalizują, także wystarczy sobie wpisać w internecie i można znaleźć i polski, i zagraniczny, i przysyłają voucher. To na miejscu trzeba wymienić na bilet i jego się normalnie odbija na bramkach, taki magnetyczny. I on powoduje, że można jeździć wszystkimi japońskimi kolejami, tymi należącymi do JR, a też niektórymi promami czy autobusami w cenie tego pasu, który no, swoje kosztuje, ale zwraca się tak naprawdę po jednym czy dwóch
przejazdach. A jaka jest teraz cena popandemiczna? Bo ja tam się zatrzymałem na około 800 zł.
W zależności od długości. 800 zł to chyba ten tygodniowy, z tego co pamiętam. Czy tygodniowy koło 2100, 2200, jakoś tak w zależności, bo one są, jeżeli chodzi o jeny, cena raczej się nie zmieniła. To w zależności od kursu. Mhm. Bo w ogóle, jak byłem w listopadzie, to Japonia bardzo potaniała. Ze względu na osłabiony jen. Jen się mocno osłabił w tamtym czasie i pomimo podwyżek, bo ceny wzrosły tak w jenach, to dla nas większej rzeczy potaniało właśnie przez ten słaby jen, ale teraz już on trochę się wzmocnił i już tak różowo nie jest. Ale nadal jest lepiej niż przed pandemią tak naprawdę, pomimo wzrostu cen w jenach.
Jeżeli chodzi o praktyczną rzecz, to warto kupić taki bilet właśnie, który jest tygodniowym albo dwutygodniowym, bo on jest po prostu zdecydowanie tańszy.
O wiele tańszy. Tak jak mówię, no taki bilet zwraca się po jednym przejeździe Shinkansenem tak naprawdę. Często po dwóch to już na pewno, bo przejazd pomiędzy głównymi miastami jak Tokio, Kyoto potrafi kosztować pojedynczy koło 500 zł. A to jest tylko dla turystów. Także, żeby móc ten voucher wymienić na ten bilet, trzeba mieć wizę turystyczną, bo to ma promować jakby turystykę w Japonii, na którą oni teraz mocno stawiają.
Jak jest teraz z wizami?
Wróciło wszystko do normy, czyli nie potrzebujemy wiz.
Na lotnisku
dostajemy wjazd na 90 dni i normalnie możemy bez żadnych formalności funkcjonować. Natomiast są jeszcze formalności związane z COVID-em. Tak, to jeszcze nie do końca zostało zlikwidowane. Trzeba aplikację sobie pobrać i wypełnić tam wszystkie takie dokumenty wjazdowe.
I to trzeba na miejscu zrobić już?
Nie, wcześniej? To trzeba przed przylotem. Dawniej można było, albo jak ja jechałem w listopadzie, to jeszcze można było to albo na miejscu robić, albo w aplikacji. Z tego co wiem, to teraz wymagają już aplikacji tylko i wyłącznie i tam jest to na parę części podzielone, bo żeby wjechać trzeba mieć, a jeszcze są ograniczenia covidowe, czyli albo trzeba mieć szczepienie, 3 dawki, albo trzeba mieć test PCR zrobiony na 3 dni przed przylotem.
Mhm. A na miejscu temperaturę się mierzy codziennie, czy się te aplikacje wypełnia codziennie,
Nie. To jest
ona
tylko
jednorazowa.
To jest tylko wjazdowe, potem już nikt na to nie patrzy. Także, że na miejscu, przynajmniej w listopadzie, jak wjeżdżaliśmy, to tam były osoby, które jakby wychwytywały tych, które już miały tę aplikację i szło się do specjalnej kolejki, gdzie przechodziło się bez niczego, tylko pokazywało się wynik w aplikacji, że jest właściwy kolor.
To trzeba to było pobrać.
To trzeba było tak ręcznie wszystko wypełniać. Proces. A tak to tylko się pokazywało, kolor przechodziło dalej. Wiza w paszporcie, witamy w Japonii i tyle. I to parę minut i tak naprawdę przechodziło się przez lotnisko. Więc to było super. Natomiast teraz jeszcze oprócz tego trzeba wprowadzić do tej aplikacji dane takie paszportowe i dane celne. Bo tam jeszcze się przechodzi kontrolę, wiadomo, normalną paszportową, więc takie podstawowe dane, jak się dawniej wypisywało na druczkach takich papierowych. No i dane celne, że tam nie wozi się zakazanych rzeczy typu mięso, warzywa i tym podobne rzeczy.
Kazik, to skoro wspomniałeś mięso, warzywa i podobne rzeczy, to gdzie jadasz i gdzie zaprowadzasz turystów?
Staram się bardzo tak urozmaicenie jeść. Czyli zarówno chodzimy do takich super lokalnych knajpek, gdzie jedzą miejscowi, gdzie jest tanio i gdzie nasz sanepid by się wystraszył i zamknął od razu wszystko. Natomiast chodzimy też do takich lepszych restauracji, gdzie na przykład pójdziemy sobie, moja ulubiona jest w Takayamie. To jest restauracja, gdzie chodzimy na steka. Właśnie tego steka z wołowiny Wagyu, a tego najlepszego, czyli taki A5, bo one są w różnej klasyfikacji i tam jest pan, który jest właścicielem tej restauracji, razem z swoją żoną prowadzi i nawet nie pyta, jak ma być wysmażone. Robi tak, żeby było dobrze i wszyscy są zachwyceni. Także do przeróżnych. Chodzimy też do różnych sieciowych restauracji, bo wiadomo, że jak się zwiedza, to czasami się nie ma czasu i po prostu wchodzi się do takiej restauracji, gdzie wiadomo, że w ciągu 5 minut dostaniemy danie, zjemy.
I ono też jest bardzo smaczne.
Też jest bardzo smaczne, tak. A zdarza nam się też kupować całe zestawy po prostu w sklepie. Bo w Japonii to jest bardzo rozpowszechnione, że cały zestaw jedzeniowy boksy. W sklepie, boksy, można go sobie wziąć albo, nie wiem, na podróż pociągiem, czy takie bento ładnie zrobione, albo po prostu zwykły w supermarkecie, gdzie będzie ryż, mięso albo jakieś krewetki, cokolwiek, czy warzywa i sobie podgrzejemy to nawet, albo w sklepie nam podgrzeją, bo w sklepy są do tego przystosowane, że mają mikrofalówki i podgrzewają, czy w hotelach zazwyczaj, przynajmniej na jednym piętrze zawsze jest i sobie podgrzać. Także zależy od czasu też.
A słuchaj, a jak jest sushi? Bo mam takie doświadczenie, że no, niejednokrotnie te miejsca, gdzie się je sushi, są bardzo drogie, ale Japończycy też jedzą taniej. Jakie ty masz podejście do tego?
Znaczy to też można zjeść taniej.
Restauracja.
Dokładnie. Można pójść do restauracji, gdzie będzie takie sushi codzienne. Mhm. Bardzo często chodzimy do takiego, gdzie wszystko jest za 100 juanów. Jenów, przepraszam. Juanów to Chiny. Jenów i każdy talerzyk, jaki by się nie wziął, będzie 100 kosztował plus podatek najczęściej, czy obecnie 10%. I też jest naprawdę smaczne. Moim zdaniem smaczniejsze jak w Polsce. Natomiast są też restauracje takie, gdzie to będzie super luksusowo podane, że jeden talerzyk będzie kosztował, nie wiem, $20-30 albo i więcej, bo też jak weźmiemy sobie tuńczyka, to ten tuńczyk tuńczykowi nierówny, tak? Bo to jest tak jak z wołowiną. Każda część krowy to jest jakaś inna część mięsa, która inaczej smakuje i inną ma wartość. To tutaj to samo. Może być mięso takie tuściutkie, które będzie bardzo delikatne, się rozpływało, ono będzie dużo droższe.
Można do tego świeżość mięsa, czy to jest było mrożone, czy nie mrożone i tak dalej, więc...
Dlatego polecam na coś takiego targi rybne. Tokio Tsukiji, czy w Kanazawie jest bardzo fajny targ, gdzie to wszystko trafia świeżutkie, tak? Od razu prosto z targu, gdzie handlują hurtowo, trafia do restauracji
tam
obok.
Tam na sushi.
Tam na sushi, koniecznie, tak.
Tylko wcześniej rano? Niekoniecznie?
Nie, niekoniecznie, bo wcześniej rano oni handlują hurtowo. A
czyli
potem
można zobaczyć ten taką giełdę.
Tsukiji to jest jedna rzeczy, która się zmieniło w Tokio, ale to się zmieniło jeszcze przed pandemią, bo on został przeniesiony, ten taki najsłynniejszy market, trochę inne miejsce. Oni tam nigdy turystów chętnie nie wpuszczali, teraz jeszcze mniej chętnie, natomiast został market Tsukiji, ten taki zewnętrzny dla turystów. I tam restauracje są czynne do 12, pierwszej, nawet drugiej. I można sobie od rana pójść i o której porze, nie późnym popołudniem, ale rano zawsze będzie otwarte i będzie przepyszne.
Dobrze, moglibyśmy zadawać jeszcze sporo pytań, jeżeli chodzi o Japonię. Jeszcze raz przypomnij, twoja strona internetowa?
Tak, moje nazwisko. pawłowski.cc bez polskich znaków.
I tam też ten przewodnik w PDF-ie, który...
Tak jest, na górze jest link, przewodnik. Wchodzimy i sobie pobieramy.
Kazik Pawłowski był gościem programu Między Biegunami. Wielkie dzięki, Kazik.
Dziękuję.
Kuba Niziński, Bartek Piziak, do usłyszenia.